Bo chcę dzisiaj się skupić na grzechu. Grzech, grzechy i grzesznik. Wstępnie moje nauczanie miało być dłuższe, w sensie bardziej rozbudowane, bo jeszcze chciałem omówić, co to jest miłość Boga, miłosierdzie oraz łaska. Ale stwierdziłem, że byłoby to zbyt długie nauczanie i postanowiłem, że rozłożę to na pewien cykl. Także myślę, że może za dwa tygodnie znowu tutaj przed Wami stanę. Może już mniej troszkę stresu będzie. W każdym razie zacznijmy. Więc kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć, tak jak wspomniałem, o grzechu. I uważam, że chociaż wszyscy wiemy, czym jest grzech, to bardzo często w Biblii troszkę go omijamy. Bo tak naprawdę nie lubimy mówić o grzechu, nie lubimy mówić, czy rozmawiać, czy patrzeć, czy słuchać, jak ktoś nam dotyka grzechu. Prawda? Jest to coś, co chcielibyśmy najlepiej uniknąć. Niemniej jednak, słuchajcie, zrozumienie, czym jest grzech, to jest podstawa naszego zbawienia. Musimy zrozumieć, czym jest grzech. I powiem Wam uczciwie, że gdy czytałem List do Rzymian, ja nie dostrzegałem żadnej różnicy między grzechem a grzechami. W Biblii macie zapisane, w Liście do Rzymian, pierwsze 5 rozdziałów mówi o grzechach. A od 5:12 dokładnie do 8 rozdziału włącznie mówi o grzechu. Ciekawostka. Najpierw mówi tylko o grzechach, a później mówi o grzechu. I trzeba tutaj zrozumieć właśnie, czym jest grzech, czym są grzechy, a w konsekwencji musimy zrozumieć, kim jest tak naprawdę sam grzesznik. Więc wskażmy może najpierw różnicę między grzechem a grzechami. Więc czym jest grzech? Czym się różni grzech od grzechu? Od grzechu, przepraszam. Liczbą mnogą, by ktoś powiedział, prawda? Tu jest grzech, tu mamy liczbę mnogą grzechy. I słusznie. Ale grzech jest to, co mieszka w nas. Ja później rozwinę troszkę tą myśl. Natomiast grzechy to jest to, co czynimy na zewnątrz. I zobaczycie, że to ma ogromne znaczenie w kontekście naszego zbawienia. Więc grzech odnosi się do naszego naturalnego życia, do naszej natury. Jesteśmy tak, jak jesteśmy ludźmi, a nie ptakami, nie możemy sami latać. Tak samo nie możemy tak naprawdę nic zrobić z tym, co mamy w środku, czy z naszym grzechem. I jest prawem, które kontroluje nasze wszystkie uczynki, nasze członki i tak dalej. Cokolwiek nie robimy, tak, jest kontrolowane przez grzech. Bo to wszystko w nas się rodzi, a później dopiero przejawia się na uczynki. Ale do tego za chwilę dojdzie. Grzech wiąże się z tym, kim jesteśmy. A jesteśmy zrodzeni z Adama. Więc każdy, kto zrodził się z Adama, ma w sobie grzech. Tą naturę przyjął od Adama. I nie możemy tego w żaden sposób my osobiście zmienić. Grzech, można powiedzieć, można porównać do drzewa. Grzech można porównać do drzewa, natomiast grzechy to są owoce tego drzewa. Więc wiemy wszyscy, którzy mają ogród jakikolwiek, mają tam zasadzone jakieś drzewo owocowe, to nawet jak wyrwiemy wszystkie owoce, zerwiemy, drzewo obumrze na zimę, ale na drugi rok znowu wyda owoce. I my podobnie. Możemy pozbyć się grzechów w pewien sposób, o tym będzie później, ale nie wykorzenimy drzewa z nas samych. To drzewo zawsze będzie rodziło owoce w postaci grzechu, a przynajmniej będzie robiło wszystko, żebyśmy takie owoce rodzili. I kochani, grzech, jako ten, który mieszka w nas, nie wymaga wybaczenia. Nie da się wybaczyć grzechu. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie pojęcia, że wybaczono ci grzech. Nie ma takiego pojęcia w ogóle. Wybaczono ci grzechy, ale nie wybaczono ci grzechu. Co zrobiono z grzechem? Uwolniono cię od grzechu. To potrzebuje uwolnienia, bo z tym sami nie jesteśmy w stanie nic kompletnie zrobić. I to uwolnienie wiąże się właśnie z uświęceniem. Musisz zostać uświęcony przez kogoś, myślę, że domyślacie się przez kogo, aby po prostu ten grzech został nie usunięty, bo nie zostanie usunięty, bo my cały czas, nawet jak się nowo narodzimy, dalej będziemy mieli ten grzech w nas będzie. Ale jest pewna przewaga. O tym też troszkę później. Natomiast czym są grzechy? Tak jak już powiedziałem, to są konkretne, indywidualne działania popełniane przez nasze członki, tak? Czyli to, co robimy na zewnątrz. Odnosi się do naszego postępowania, a nie do naszego wnętrza. To są wszystkie praktyki ciała. Wszystko to, co powiedziałem, co robimy, jakie mamy myśli, jakie te myśli później przetwarzamy na czynności, tak? To jest wszystko to, co robimy na zewnątrz. I to są grzechy. Wiążą się nie z tym, kim jesteśmy, ale z tym, co robimy, czyli z naszymi czynnościami. Są w strefie sumienia. O sumieniu też jeszcze chwilę później powiem. Tak jak powiedziałem, grzechy są jak owoce drzewa. Wymagają, ale przebaczenia. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak nie ma uwolnienia od... Tak jak nie ma przebaczenia grzechu, tak nie ma też uwolnienia od grzechu. Jest przebaczenie z kolei. W drugą stronę troszkę to działa. Ale też powiem dlaczego. I grzechy wiążą się z usprawiedliwieniem. Czyli w momencie składania ofiary na krzyżu, tak naprawdę Jezus usprawiedliwia nas. Czyli jest tam przebaczenie grzechów. Tak? Czyli w liczbie mnogiej. Mówiłem cały czas o liczbie mnogiej. I sam grzech, znaczy grzechy, są kwestią też pokoju w naszym sercu. Bo wiemy, że jeżeli coś zrobimy, to mamy niepokój serca, jeżeli oczywiście jesteśmy świadomi tego, żeśmy coś zrobili źle. I kochani, też bardzo ważna rzecz. Wszystkie grzechy są przed Bogiem. Wszystkie. Nie ma grzechu, czy grzechów, tak, które nie byłyby zapisane przez Boga. Spróbujmy w takim razie odpowiedzieć, kim jest grzesznik. Zanim rozwiniemy dalej temat. Słuchajcie, w świecie panuje taki powszechny błąd, taka teoria, że grzesznikiem jest ten, kto jest zgrzeszył. Czy spotkaliście się z nią? Każdy zgrzeszył, więc jest grzesznikiem. A wiecie o tym, że są moralni grzesznicy? Na przykład, powiem tak, bardzo często to jest taka pewna pułapka. Ponieważ gdy rozmawiam czasem z osobami, kiedy głoszę Ewangelię, no i mówię, zapłatą za grzech jest śmierć. No i tu zaczynam tłumaczyć, że na pewno zgrzeszyłeś, bo na pewno kiedyś okłamałeś. A ktoś mi mówi nie. No to wymieniam inny grzech. No na pewno sobie pomyślałeś, wiecie, tak, jak rozmawiam z mężczyzną, tak wiecie, o kobiecie sobie fantazję, tak nie, ja nie. Wiecie, mógłbym wymieniać kilka grzechów, a każdy mówi nie, 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 nie. No i problem, prawda? Dlaczego? Dlatego, że ktoś staje okoniem i chce ci udowodnić, że on jest, że tak powiem, no nie może bez grzechu, bo pewnie jakby bardzo mocno poszukał, to by coś tam znalazł. Ale te osoby nie chcą się przyznać. I słuchajcie, to, że my się bardzo często wtedy łapiemy, że nie bardzo wiemy, co mamy powiedzieć. Generalnie osoba, która grzeszy, to jest grzesznik, tak? Tak jest z pozoru powiedziane. Te osoby też tak uważają. Aha, chciałem powiedzieć o moralnym grzeszniku. Więc kochani, grzesznik moralny, to można powiedzieć, że ten, który grzeszy najmniej. Jeżeli nie zabił, to jest grzesznik, który nie zamordował nigdy. Jeżeli mamy grzesznika, kto nigdy nic nie ukradł, to mamy grzesznika, który nigdy nic nie ukradł. Nawet zakładając, że nie popełnił fizycznie żadnego grzechu, to dalej jest grzesznikiem. Dlaczego? Bo narodził się z Adama. Bo ma naturę grzeszną. Tak, to w nim zostaje. Czyli możesz być cały czas grzesznikiem, nie popełniając nawet żadnego grzechu. Jaki grzech popełniło niemowlę, które się dopiero co urodziło? Żadnego. Można powiedzieć żadnego. A mimo wszystko jest grzesznikiem. Dlaczego? Bo nie narodziło się z Chrystusa, tylko narodziło się z Adama. I to jest podstawowy błąd. Znaczy podstawowa zasada. Więc jesteśmy grzesznikami z natury, niezależnie od popełnionych czynów. Nie ma znaczenia, ile, jakie grzechy popełniliśmy, czy zabiliśmy kogoś, czy tylko okłamaliśmy. Jesteśmy z natury grzeszni. I za to wszystko czeka nas już, że tak powiem, kara. Człowiek grzeszy, ponieważ jest grzesznikiem. No właśnie. Nie jest grzesznikiem dlatego, że zgrzeszył, tylko grzeszy właśnie dlatego, że jest grzesznikiem. Czyli wydaje te złe owoce. W liście do Rzymian czytamy, że problem grzechów dotyczy wszystkich, bo wszyscy zgrzeszyli. Dotyczy grzesznika, bo wiemy, kim jest człowiek. Grzechy tak naprawdę dowodzą, że jesteśmy grzesznikami, czyli inaczej mówiąc, są dowodem na to, że jesteśmy grzesznikami. Czyli to, co robimy, jest dowodem na to, kim my tak naprawdę jesteśmy. To jest tylko dowód, nic więcej. To jest tylko dowód tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Czyli nasze czyny dowodzą, że jesteśmy grzesznikami, pokazując właśnie nasze grzechy. I Paweł sam uważał, mówił o sobie, że pomimo zbawienia nadal jest grzesznikiem. Czyli jego natura się nie zmieniła. Ona się dopiero zmieni później. Ale w naturze cały czas jesteśmy grzesznikami. Tak? Nie ma tutaj... Czy on zaprzecza w tym momencie usprawiedliwieniu, czy zaprzecza, że tak powiem, dziełu Boga? No w żadnym wypadku. Bo jego natura cały czas... Jesteśmy przemienieni, ale nasza natura cały czas jest grzeszna. Tak? Bo gdyby tak się stało inaczej, to po nowonarodzeniu żaden z nas już by nie grzeszył. Bylibyśmy czyści od grzechu. Całkowicie. Mówię o tych uczynków. Tak? Więc różnica między grzechem a grzechami jest przede wszystkim bardzo duża. Bo grzech to jest to, co robimy na zewnątrz. Grzech jest to, co jest w nas. I teraz powstaje kluczowe pytanie. W kim jesteś? Bo to, czy jesteś grzesznikiem, czy nie, zależy od tego, z kogo się narodziłeś. Jeśli narodziłeś się z Adama, to cały czas jesteś grzesznikiem. Natomiast jeśli narodziłeś się z Jezusa, z Chrystusa, to teraz na ziemi cały czas jesteś jeszcze grzesznikiem w naturze, ale stając przed Bogiem, będziesz usprawiedliwiony i uwolniony od grzechu. Czyli od tej twojej natury, którą masz. Tak? Której nie możesz po prostu fizycznie zmienić. Pytanie, jaki jest największy grzech? Największy grzech tak naprawdę to jest grzech relacji. Zwróćcie uwagę, że w Starym Testamencie lud odwrócił się od Boga, czyli zgubił relację. Jak zgubił relację, to zgubił też swojego Boga. I stąd zaczęły się wszystkie problemy. Zwróćcie uwagę, że jak był raj, byliśmy w raju, jak Adam i Ewa zerwali po raz pierwszy owoc z drzewa. Czy chodzi tak naprawdę o ten grzech samego zerwania? Przecież my dzisiaj, patrząc w tej kategorii tego grzechu, to można powiedzieć, że to był żaden grzech. Właściwie pikuś taki. Ile razy słyszymy od swoich rodziców, na przykład, nie wiem, mówię teraz do młodych, czy ja wcześniej, jak się mówiło, idź wyrzuć śmieci, a ja tego nie zrobiłem. Albo czegoś innego, prawda? No można powiedzieć, że jest grzech nieposłuszeństwa. No to teraz powinien spakować takiego dzieciaczka, na przykład aut, do widzenia. No bo to jest tego typu, zobaczcie, grzech. Aut i do widzenia. Bo żeśmy wylecieli z raju. Adam i Ewa wylecieli za taką pierdółkę, można powiedzieć, z raju. Ale czy ktoś z nas by to zrobił? No obawiam się, że nie. Ja też tego nie zrobię nigdy. Ale tam chodziło też o coś innego, tak? Bo chodziło, dlaczego myśmy tak naprawdę zostali wyrzuceni z raju, Adam i Ewa. Po to, żeby czasem w tym złym stanie, grzesznej naturze już, nie chwycili, nie sięgnęli po drzewo poznania, nie poznania tylko drzewa życia. Bo wtedy niestety w tym nędznym stanie bylibyśmy do końca, można powiedzieć, przez wieczność. W czasie, można powiedzieć, już nieskończonym. Więc W Starym Testamencie główny grzech to był brak miłości do Boga. Grzech Adama, wątpliwość w miłość Bożą. Niezachowanie właściwego gruntu. Czyli opierał się na tym, co ja chciałem poznać, bo szatan mówił, że jak zerwiecie ten owoc, to będziecie jak Bóg. I oni w to uwierzyli. Oni zapragnęli być jak Bóg. I zerwanie tego owocu spowodowało zerwanie więzi między Bogiem. I to zaczęło rodzić kolejne, następne problemy. Grzech się rozwijał, rósł. Tak można powiedzieć troszkę efekt kuli śnieżnej, tak? Że najpierw jest mała, później jest większa, jeszcze większa, jeszcze większa i jeszcze większa. I kochani, problem grzechu właśnie dotyczy relacji z Bogiem. Zwróćcie uwagę, możemy powiedzieć, że kochamy Boga, jeśli nie mamy z Nim relacji? Czy możesz powiedzieć swojej żonie, albo swojemu mężowi, że masz z Nim relację, że ją kochasz, czy go kochasz, jeżeli nie macie w ogóle relacji ze sobą? No nie da się, to być jakieś sztywne, dziwne, sztuczne, może na pokaz. Relacje są podstawą, fundamentem, można powiedzieć, w społeczności. Między nami, ale też między nami, w sensie mówię, między nami ludźmi, ale również między nami a Bogiem. Nie da się funkcjonować na normalnych zasadach Bożych, nie mając z Bogiem relacji. Jeżeli, często słuchajcie, jak głoszę komuś Ewangelię, takim dziwnym elementem jest to, że ludzie pytają mnie nie o wiarę, ale o religię. A czy u was jest to, a czy u was jest tamto? A jak zaczynam mówić o wierze, to ich to w ogóle nie interesuje. W ogóle. Pokazuje to dokładnie, że nie mają relacji. A jak pytam się, czy wierzysz w Boga? Wierzę. A wierzysz w Bogu? No wierzę. No w co wierzysz? I zaczyna się problem. We wszystko. No, ale we wszystko to znaczy co? No i tam jest dziwna pauza. Bo podejrzewam, że gdybym was zapytał, w co wierzycie w takim razie, w co ufacie Bogu, za co i tak dalej, no to byście mieli cokolwiek wymienić. Ale tam jest cisza. Więc to jest takie gołosłowne, górnolotne powiedzenie, które kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Jak możesz zaufać komuś, kogo nie znasz? I daję zawsze prosty przykład. Zawsze Tomku, ty jesteś tym przykładem. Mianowicie mówię tak. Słuchaj, mam przyjaciela. Tomek się nazywa. Słuchaj, fajny gość, naprawdę. Mogę z nim wszystko załatwić. Godny zaufania. Po prostu fajny człowiek. Ja mu ufam w 100%. Pytanie drugie. Znaczy to był opis, a pytanie pada. A czy ty ufasz Tomkowi? No ale jak? Ja go nawet nie znam. No właśnie. Przecież ty nawet nie wiesz, jak on wygląda. Nie wiesz, no już teraz wiesz, bo ci powiedziałem, że ma na imię Tomek. Ale gdzie mieszka? Nie wiesz. Czym się zajmuje? Nie wiesz. Jakie ma plany? Nic nie wiem. I tak samo nie wiesz nic o Bogu. Bo Bóg ma pewien plan, to powiedz mi, jaki ma plan co do ciebie. Cisza. I to pokazuje właśnie, że ludzie nie mają relacji. I to jest pierwszy główny błąd. I grzech. W Nowym Testamencie mamy z kolei główny grzech, który jest właśnie też odmowa wiary w Pana. O tym mówi chociażby Ewangelia Jana. Ale też Duch Święty przekonuje o grzechu. I też czytamy w Jana 16:9. Bo nie wierzą we mnie. Podstawowy grzech. Bo nie wierzą we mnie. I nie chodzi o tą wiarę, czy on jest, czy nie jest. Bo wiara tak naprawdę to nie jest tylko, czy wierzę. W sensie materialnym, że jestem przekonany, że coś jest, albo czegoś nie ma. Tylko czy ufam? To pytanie należałoby rozciągnąć bardziej. Nie czy wierzę, tylko czy ufam. Albo czy wierzę Bogu. Tak takim razie nie, czy wierzę w Boga, tylko czy wierzę Bogu. Bo to jest zasadnicze pytanie. Ale znowu, jak mam wierzyć, skoro nie mam relacji? Teoretycznie mówię, że tak, ale dalej nie wiem. I słuchajcie, przykład syna marnotrawnego. Znacie tą historię? Co znaczy słowo marnotrawny? To zmarnotrawił też, nie? Co zmarnotrawił syn marnotrawny? Co strwonił? Majątek, nie? A gdyby go nie roztrwonił, to też byłby marnotrawny, czy nie? Załóżmy, że dorobił się majątku. To też byłby marnotrawny, czy nie? No dalej był. Bo w którym momencie stał się marnotrawny? Kiedy? Jak odszedł. W momencie, kiedy odszedł. Kiedy powiedział ojcu, daj mi moją działkę. W tamtych czasach oznaczało, tato, ty dla mnie nie żyjesz. Ty właśnie dla mnie umarłeś. Daj mi to, co po tobie się mi należy, ja odchodzę. I w tym momencie stał się właśnie synem marnotrawnym. I choćby wyszedł na świat, a poszedł, i dorobiłby się majątku, który by nawet rozdawał biednym, to dalej nie zmieniałby tego sytuacji, że jest to syn marnotrawny. Ale co on teraz zmarnotrawił w końcu? Relacje. Znowu padły relacje. Pierwszy grzech, najważniejszy, relacja. Tam stracił relację z ojcem i tak naprawdę wiecie o tym, że historia syna marnotrawnego przedstawia nie tyle samego syna marnotrawnego, co miłość Boga. My się skupiamy czasem na tej historii, jakbyśmy mówili o samym tym synu, ale ważniejsza jest tutaj postać tego ojca, która jest cały czas cierpliwa, oczekująca, pragnąca z powrotem nawiązania relacji z synem. I ten syn w końcu wraca. I to pokazuje nas, jakby my jesteśmy tymi synami marnotrawnymi, czy córkami marnotrawnymi. Ale czy te relacje z Bogiem, nasze relacje, czy są na właściwym poziomie? Czy my sobie czasem nie przypominamy znowu o Bogu, tylko wtedy, kiedy jak trwoga, to do Boga? Niedawno stanąłem przed wami na modlitewnym i poprosiłem o modlitwę, bo stałem się duchowym leniem. A polegało to na tym, że straciłem relację z Bogiem. I powiedziałem sobie, nie może tak więcej być. Zawsze znalazłem jakąś wymówkę, żeby cokolwiek innego zrobić, ale przednie sięgnąć do Słowa Bożego. A przecież tam jest recepta na moje życie. Tam jest recepta na moje zbawienie. I powiem wam, powrócenie do ponownej relacji jest bardzo trudne. Przynajmniej dla mnie. Jest bardzo trudne, chociaż bardzo się cieszyłem, czułem się uwolniony, to wracanie z powrotem jest bardzo trudne. Jeśli kiedykolwiek zerwałeś tę relację, zaniedbałeś ją, to wracaj do niej najszybciej, bo im szybciej wrócisz, tym będzie łatwiej. Wiemy o tym chociażby z prostego przykładu. Małżonkowie pokłócicie się między sobą. Łatwiej jest przeprosić na bieżąco w ten sam dzień, czy tak za miesiąc, jak będziecie milczeć do siebie. Im dłużej, tym gorzej. I podobnie w relacji tutaj mamy z Bogiem. Im bardziej to odwlekamy, im bardziej odchodzimy, ja nie mówię, że wchodzimy w jakieś grzeszne życie, ale najczęściej tak się zaczyna dziać. Bo źródłem każdego grzechu jest brak właśnie relacji z Bogiem. Jak nie będziesz miał relacji z żoną, albo żona z mężem, to nasze życie też zacznie się komplikować. Albo też jakaś inna pani spodoba, a też jakiś inny pan spodoba, bo się bardziej zainteresuje. I tak dalej, gdzie można mnożyć różne sytuacje i przykłady. Ale co było powodem? Utrata relacji. Nie może być tak, że przychodzimy do domu na przykład i w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. No nie może tak być. Musimy mieć ze sobą relację każdego jednego dnia. I tak samo jak musimy mieć w rodzinie relacje, tak samo musimy mieć relacje z Bogiem. Każde opuszczenie tej relacji sprawia, że od Niego się oddalamy. I na początku jest to bardzo, bardzo powoli. Bardzo, bardzo powoli. Tak, tu sobie zapisałem właśnie, że wszystkie inne grzechy są wynikiem utraty właściwej relacji z Bogiem czy z Jezusem. Dokładnie to jest to. Wszystko. Wszystko zaczyna się od utraty relacji. Słuchajcie, jeszcze przez chwilę chciałbym powiedzieć o trzech aspektach grzechu, czyli jakby formie leczenia jeszcze. Słuchajcie, grzech przed Bogiem. Każdy grzech, tak jak powiedziałem, ma swój zapis przed Bogiem. I my czasem możemy nie wiedzieć nawet, że popełniliśmy grzech, ale ten zapis tam będzie. Wyobraźmy sobie sytuację taką hipotetyczną oczywiście, która no, mogłaby się wydarzyć. Wszyscy zaparkowaliśmy, no może nie wszyscy, ale większość zaparkowała tu na parkingu, prawda? Mój samochód tu stoi, pewnie jeszcze inne stoją i tak dalej. Kochani, a może nie zauważyliście znaku, że to jest zakres gazu? Zauważyliście tam, że jest zakres gazu tutaj? Od niedawna? No nie ma, ja wiem, że nie ma. Słuchajcie, ale gdyby był, uwierzyliście niektórzy, naprawdę? Co poczuliście? No właśnie. Słuchajcie, do czego zmierzam? Nikt wam nie powiedział, my często jeździmy na pamięć. Ale rzeczywiście wyobraźcie sobie, że postawiono tutaj znak zakaz gazu. I teraz przejeżdża sobie policja. I sobie spisuje numery stacyjne naszych pojazdów i tak dalej. My sobie siedzimy spokojnie, nie wiedząc o tym. Czy czujemy się w jakiś sposób winni tego? No nie. A czy to oznacza, że, nie ma, że ten to, występek nie został popełniony? Czy wykroczenie? No tak, ono gdzieś zostało zapisane. W systemie, za którym dostaniecie za chwilę punkty, w którym dostaniecie punkty mandat. Albo może kartka będzie wisiała, tak? Za wycieraczką. Podobnie z naszymi grzechami. Każdy jeden grzech, czy jest świadomy, czy nie, jest zapisywany przed Bogiem. Tak? To jest pierwsza rzecz. Czyli istnieje zapis grzechu przed Bogiem, czy tego wykroczenia. Skoro są zapisane, to one wymagają, skoro jest wina, to też jest kara. Zgadza się? Bóg może nas nie wiadomo jak kochać, ale nie odstąpi od kary. No bo kara musi być wymierzona. To, że tak jak chyba Piotrek ostatnio mówił, tak, że nie zadziałało na policjanta, tak? Że był sympatyczny, że sympatycznie dla niego rozmawialiśmy, nie, to zadziałało. Powiem wam historię, też jechałem z Mazur w wakacje. Mam świadka, bo jechała z nami moja córka. I uwierzcie mi, ja naprawdę staram się przynajmniej jeździć przepisowo. No i jest taka miejscowość, nie pamiętam w tej chwili, jak ona się to nazywała. W każdym razie wjeżdżam do tej miejscowości. Jest taka, wiecie, taka eska jest czasem, że musisz zwolnić, nie? Że z miasta jak wyjeżdżasz, to jest prosta, a my mamy taką eskę, taką wysepkę. I ja zawsze już tam zwalniałem na 100%, bo to jest generalnie na początku zawsze miejscowości. I do tej wymaganej, czyli te 50, spokojnie sobie przejeżdżałem. No i słuchajcie, tak sobie jadę, aż jechaliśmy w dwie rodziny i mój szwagier za mną jako drugim samochodem. No i go zaczęło wkurzać. No to dał, jak to się mówi, ciężka noga. Poszedł jak przecinak. Słuchajcie, i ja sobie jadę. Już go nie widzę, on już dawno gdzieś odjechał, już pewnie w połowie drogi tego, gdzie ja powinien być. I słuchajcie, nagle zaczął mnie patrol policyjny. W tej miejscowości właśnie, o której wspomniałem, że taka to wysepka była. No i sobie myślałem, pewnie ma dmuchnąć. Kontrola czujności pewnie. A no tak podchodzi, patrzy, ma ten laserowy miernik prędkości. Ja mówię, wie pan, że pan przekroczył prędkość? Jakiś zdziwiony, ale jak? No tak, a dużo? No 31. Mówię, no to ładnie. Ja mówię, no nie wierzę. Naprawdę? No naprawdę. W międzyczasie pytałem się, czy mam jakieś punkty, bo tam było wiadomo ich dwóch. Mówię, że nie mam. Na pewno i zaczyna mi tłumaczyć, że jakby były punkty, to ja mogę ci się stracić prawo jazdy, bo to za to jest 12 punktów. A raz, gdybym miał wcześniej za punkty, to już jest recydywa, czyli 24 od razu bym dostał. Ja mówię, że nie, mam 0 punktów karnych. No i ten młodszy tam podszedł, a ten ze mną rozmawia, no i tak to okno było chylone, tak zerka do radła, mówi to żona. Ja, tak, żona, a żona nic nie broni. I tak mówi do niej właśnie w ten sposób, a ja tak, żona mówi, no jak się należy, no to się należy, no to muszę za tego, nie? No i mówi, no kurczę, a ja mówię, panie, no może chociaż jakieś pouczenie, no chociaż raz, nie? I ten, no i później ten przychodzi drugi i mówi, nie, wszystko jest okej, nie ma żadnych punktów, dobra. No i wtedy zwrócił się do Róży, mówi, a tutaj kto jest? No to córka. Tak popatrzył, mówi, a córka ma jakieś hobby, czym się interesuje? Wtedy zwała się biologią. I tak na mnie popatrzył, mówi, dobrze, to kupi pan córce teraz za 800 zł, bo mandat miał wyjść 800 zł, kupi pan jakiegoś szkieleta czy manekina, cokolwiek tam będzie z tego i proszę więcej nie przekraczać tej prędkości, więc mnie się udało. Mnie się udało. Natomiast słuchajcie, udało mi się tak naprawdę dlaczego? Nie dlatego, że ja byłem fajny, że moja żona, no tak, po prostu ten świat nie działa sprawiedliwie. Bo chociaż ja się cieszę z tego, że nie zostałem ukarany, to nie było sprawiedliwe. Powinienem zostać ukarany. No było wykluczenie ewidentne, ja się do niego przyznałem. No zadziałało, można powiedzieć, prawo łaski. Tak, no tak mogę sobie to wytłumaczyć, ale generalnie powinienem za ten mandat zapłacić. I kochani, więc taki zapis wykroczenia jest przed Bogiem, każdy jeden. I teraz mówię o tych czynnościach, tak, czyli tego, co my robimy, czyli odwiedziłem nowe grzechy. To Bóg jest w stanie nam wybaczyć i wybacza nam. To jest załatwione przez wybaczenie na krzyżu. Tak, wiemy, że zostaliśmy, wszystkie grzechy nam zostały odpuszczone, czyli jakby ten list dłużny naszych występków wszystkich został usunięty właśnie na krzyżu. To jest jedna rzecz, ale co z grzechem? Mamy grzech też w sumieniu. Macie sumienie? Wiecie, co to jest sumienie, czy nie wiecie? Jakbyście powiedzieli, co to jest sumienie? Taki wewnętrzny głos, nie? Można powiedzieć, że sumienie to jest takie okno na światło Boże. Jak światło Boże na nas wpada, to znaczy się, że coś mamy nabrojone. I zaczyna nam się, mówi, o kurczę, to chyba jest niedobre. Zaczynamy rozsądzać wewnątrz, że coś zrobiliśmy źle. Tak? Ale kochani, ze sumieniem jest pewna rzecz. Sumienie możemy uśpić. Sumienie możemy uśpić. I kiedy je uśpimy? Znowu wtedy, kiedy nie będziemy mieli relacji z Bogiem. Sumienie możemy uśpić w ten sposób, że robimy sobie grzechy jakieś. Ja nie wiem, że to będą, wiecie, od razu grzech zabijania, kradnięcia i tak, kradzieży, ale jakieś drobne, a to sobie nie pójdę na przykład na nabożeństwo, a to sobie dzisiaj, a dzisiaj mi się nie chce iść do roboty, to zadzwonię, że siła wyższa. Wiecie, różne grzechy takie prymitywne można powiedzieć, zaniechania, lenistwa i tak dalej. I słuchajcie, ciekawostka jest w tym wszystkim taka, że sumienia nie da się zabić. Sumienie, tak jak powiedziałem, można uśpić. I najgorsze jest to, że ono może się obudzić zbyt późno dla nas. Jeżeli obudzi się zbyt późno, to może się okazać, że nie mamy już czasu na to, żeby naprawić nasze to coś, co moglibyśmy jeszcze zrobić, czyli pojednanie się po prostu z Bogiem. Tak można powiedzieć. Jeżeli usypiamy nasze sumienie, to otwieramy się tym bardziej jeszcze na grzech. Jeżeli zamykamy okno, przez które ma wpaść światło Boże, to nie dziwmy się, że nie mamy relacji z Bogiem. Bo tego się po prostu nie da zrobić. Jak mają kwiat kwitnąć w domu, jak zapewniły tylko sztuczne światło? No one po prostu padną, prędzej czy później. Owszem, są kwiaty, które lubią cień, które nie lubią słońca. Grzech staje się zidentyfikowany właśnie w sumieniu, czyli powodując niepokój. jest jeszcze jedna rzecz, którą można powiedzieć o sumieniu. Sumienie można oszukać. Wiecie o tym? A w jaki sposób? Robiąc dobre uczynki. Wiecie kto... Czy przychodzi wam jakaś osoba, znana osoba, zaznaczam, bardzo znana w świecie, praktycznie na całym świecie, która już nie żyje, od wielu lat nie żyje, bardzo wielu lat, a cały czas spłaca, chce zagłuszyć sumienie. Wiecie, kto to jest? Alfred Nobel. Wiecie, z czego słynie Alfred Nobel, nie? Wynalazł? Dynamit. Jakie było jego założenie? No to, żeby pomagać górnikom w kamieniołomach i tak dalej. Tak czyli miał, generalnie miał służyć dobru. I kochani, on miał brata. Chyba Ludwik on się nazywa, ale mogę się mylić teraz od imienia. Który zmarł w 1888 roku. I wiecie, jedna z francuskich gazet pomyliła tych braci i była przekonana, że zmarł Albert. Ja czasem mylę te imiona z Einsteinem. I słuchajcie, wiecie, jaki pojawił się nagłówek w gazecie? Kupiec śmierci umarł. Kupiec śmierci umarł. I wtedy dotarło do Nobla. W ogóle on się bardzo przez długi czas chwalił tym, że dzięki jemu, dzięki jego wynalazkowi nie będzie wojen. Bo jak staną dwa narody naprzeciw siebie, mając coś, co może zniszczyć, unicestwić od razu, to to ich tak przestraszy, że po prostu nie będą chcieli tego zrobić. Tak? W ogóle nie będą chcieli tego zrobić. Okazało się, że działało to zupełnie inaczej. Zupełnie przeciwną stronę. Właśnie wykorzystywano to właśnie do tego celu. I Nobel nie chciał być postrzegany jako ta właśnie osoba, przez ten właśnie nagłówek w tej francuskiej gazecie, jako ta osoba, która wynalazła coś, co służyło generalnie do zabijania ludzi. Chociaż jego zamiarem w ogóle to nie było. I postanowił, żeby uciszyć swoje sumienie, w testamencie właśnie napisał, że 94% swojego majątku przekazuje właśnie na tę nagrodę dla wszystkich tych, którzy będą czynić jakieś tam odkrycia z dziedziny fizyki, chemii, tam biologii, bodajże literatury i co ciekawe, pokoju. Dlatego mam pokojową nagrodę Nobla między innymi. W ten sposób chciał uciszyć jak gdyby swoje własne sumienie, że był tym, który wynalazł coś, co służyło do masowej zagłady, można powiedzieć. Chociaż jego nastawienie wstępne było zupełnie inne. Motywacja. Stąd mamy nagrodę Nobla tak naprawdę. Tylko z poczucia winy. Z tego ona tak naprawdę się wywodzi. Tak, czyli czynienie dobrych uczynków może przekupić sumienie. I jakie jest potrzebne rozwiązanie? Pokój sumienia, sumienie oczyszczone. W momencie, kiedy wyznajesz Bogu swoje grzechy, czyli te postępki, czynności, które wykonałeś źle, Bóg przyjmuje je, ale pod jednym warunkiem, że wyznajesz je szczerze i z pokorą, a nie na zasadzie, że przychodzisz, a to ja dzisiaj sobie, na zasadzie takiej, dobra, to ja sobie dzisiaj pójdę, pomaluję, a jutro pójdę, Boga przeproszę. Za tydzień zrobię dokładnie to samo, przecież Bóg jest miłosierny, na pewno się nade mną zlituje. No nie o tym mówię. Żebyśmy się teraz nie zrozumieli źle. Bóg nie przebacza grzechów, które robimy świadomie. Z premedytacją. Ot tak. Nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę, ale obawiam się, że to tak chyba daleko nie będzie działało. Jeżeli natomiast może inaczej. Jeżeli nie ma za twoją decyzją, za proszeniem o wybaczenie i nie ma decyzji zmiany twojego życia, czyli nie ma tej pokuty, bo pokuta też nie jest niczym innym, może inaczej, źle powiedziałem. Pokuta nie jest takim karą. To jest po prostu zmiana myślenia. Przyjęcie perspektywy Bożej, że to jest złe i ja postanawiam, czyli pokutuję, postanawiam zmienić swoje myślenie i nastawiam się na inną drogę, na Twoją drogę, Panie, a nie na moją. To jest złe, zrobiłem źle i od tego momentu mówię nie. Od tego momentu mówię nie, chcę iść już Twoją drogą i wyrzekam się jakby tego grzechu, czy tych grzechów, tak, które powiedzmy ja nie robiłem już. Ale musi za tym konsekwencja działania naszego, że rzeczywiście od tego się odwracamy. Słuchajcie, grzech w ciele, czy ten, o którym wspomniałem, jest to przede wszystkim aspekt subiektywny. Na czym polega? Na tym, że różnie możemy postrzegać to samo, znaczy różne osoby mogą to samo postrzegać w różny sposób. Tak, czyli każdy ma swój punkt widzenia. Czy ten grzech jest, czy go nie ma, czy to już jest grzech, a może nie, może to tylko takie sobie, wiecie. Apostoł Paweł pisał o tym, że on chce czynić dobro, ale czyni zło, żeby zło w nim zamieszkało. I chociaż robi cokolwiek, to nie może tego się pozbyć, bo to cały czas przez niego mówi. Jakieś prawo dziwne, wewnętrzne prawo, każe mu robić zupełnie coś innego. Mówi, że dopóty nie było prawa, to jakby grzech nie miał życia, ale on, że w momencie, kiedy pojawiło się prawo. I go w tym momencie zabiło. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech ożył w momencie, kiedy pojawiło się prawo. Jakie rozwiązanie? Uwolnienie. I kochani, no tego nie jesteśmy sami, nie jesteśmy w stanie tego sami załatwić. Jesteście uwolnieni, narodzeni na nowo, to znaczy uwolnieni od skutków grzechu. Stając przed Bogiem, jeżeli urodziliśmy się w Chrystusie, bo wiemy, że nowo narodzenie jest to narodzenie się w Chrystusie, czyli zmieniamy jakby naszego rodziciela, nazwijmy to, Adama, i przechodzimy na narodzenie z Chrystusa. I wtedy już mamy automatycznie. Stajemy przed Bogiem oczyszczeni z grzechu i konsekwencji tego grzechu, bo może grzech dalej, znaczy tam go nie będzie, ale my tu na ziemi mamy ten grzech w sobie, ale Bóg nie będzie go nam już brał pod rozwagę, z uwagi na to, że to Jezus załatwił ten problem na krzyżu. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. My musielibyśmy po prostu ponieść karę i koniec. Na tym się skończyło nasze istnienie jakiekolwiek w przyszłości. Więc tutaj nie da się tego zrobić. Więc na czym polega to pełne zbawienie? Tak naprawdę na tym, że Bóg załatwia na krzyżu, Jezus rozwiązał wszystkie trzy aspekty. W sumieniu mamy pokój, możemy mieć pokój sumienia. Nie musimy patrzeć do tyłu. Zawsze mówię, że nie po to Bóg nam dał oczy z przodu, żebyśmy patrzyli do tyłu. I słuchajcie, powiem wam, że ja przez długi czas patrzyłem do tyłu. I jeszcze mi się czasem zdarza patrzeć do tyłu. A no bo ja, Panie, to wtedy tam było takie, nie mogę tego ogarnąć. Przecież bardzo długo niektóre rzeczy ogarniałem. Bo cały czas patrzyłem do tyłu. A to jest pożywka tak naprawdę dla grzechu. Cały czas się otwieram. Cały czas się otwieram. Otwieram tą furtkę, w której zły może wejść i mówić, a widzisz, a tu jeszcze to mogę cię jeszcze sądzać. Więc nie patrzmy do tyłu, co było. Jeżeli zostawiliśmy to Bogu, to zamknijmy przeszłość za sobą. I idźmy po prostu do przodu. Nie ma innego rozwiązania, jak tylko wejść z powrotem w relację z Jezusem, z Bogiem, poprosić Go o wybaczenie grzechów tych, które mamy na bieżąco popełniamy, bo na pewno będziemy popełniać. Nie? Jeżeli ktoś mi powie, że nie popełnię jakiegoś grzechu, to już grzeszę. Bo nie wyobrażam sobie, żebym miał żyć, mając naturę, tak jak sam apostoł Paweł mówi, mając naturę grzeszną, żebym czasem nie zgrzeszył. To jest wręcz nieuniknione. Nie potrafimy tego zrobić, po prostu. Cały czas jesteśmy w ciele, cieleśni. I tego nie przeskoczymy. Dopiero po dopełnieniu się nowego narodzenia. Chciałem dzisiaj jeszcze mówić generalnie, ale o tym nie będę mówił, bo tak jak powiedziałem, za długo by to wszystko trwało. Tym bardziej, że w ogóle nie wiem, ile czasu miał. Nie ma zegara, nie ma słupa. I co teraz? Więc słuchajcie, kochani. 27, dobrze. Nieźle. Kochani, zwróćmy uwagę, kochani, że my bardzo często czytamy Biblię i ja powiem wam, że nad pewnymi rzeczami rzeczywiście przechodzimy tak, bo już to wiem. Więc nie skupiam się na tym, co tam już jest tak naprawdę napisane, tylko przelatam, dobra, to już wiem, to grzech, dobra, to już wiem, co jest grzech, nie? Lecę dalej. I nie zatrzymujemy się na tym. Więc chciałbym, moi drodzy, żebyśmy się jednak spowolnili trochę, czytając słowo. Bo po pierwsze, będziemy mogli w nie głębiej wejść, zobaczyć, co tam tak naprawdę Bóg do nas mówi. Przez to też będziemy mogli, jeżeli mamy zerwaną albo naderwaną więź z Bogiem, będziemy mogli ją z powrotem odbudować. Żeby mieć po prostu z powrotem relacji. Bo bez relacji nie da się tego zrobić. Pierwszą rzeczą, największym grzechem społeczeństwa jest to odwrócenie się od Boga, w sensie zerwania z Nim relacji. Wyobraźcie sobie, drodzy rodzice, że zrywacie relacje ze swoimi dziećmi. Jaki macie wpływ na to, co one będą robiły? Żadnego. Ja nie mówię o odcinaniu pępowiny, tak? No bo to nie o tym mówię. Wiecie, o czym mówię, czy nie? O odcięciu pępowiny. W sensie takim, że ktoś ma 40 lat, a cały czas jest w domu. Tak jak ja miałem to w swoim życiu. To był trudny czas, który niestety musiałem przekuć na inne rzeczy. Nie wiedzą, na czym to polegało, niektórzy nie wiedzą. Ale ta relacja była chora. To była międzyludzka, oparta na interesie jednej osoby. Natomiast tutaj, zarówno my, jak i Bóg, mamy wspólny interes, aby się razem ze sobą spotkać. Jeżeli my nie odpowiemy na tą relację, to Bóg nie będzie nas do tego zmuszał. W ludzkich relacjach możemy kogoś zmusić do relacji. Jeszcze. Jest to możliwe. Ale między Bogiem a nami relacje możemy zerwać i to nie Bóg ją zerwie. To my ją zerwiemy. Najczęściej to my ją właśnie zrywamy. I robimy to małymi kroczkami. A to na chwilę, a to dzisiaj nie przeczytam, bo mi się już dzisiaj nie chce. Już mi powieki opadają, zasypiam przy tym. I tak coraz większe kroczki, coraz większe kroczki, coraz większe kroczki. Przeczytam wam jeszcze na sam koniec. No dobrze. Kilka cytatów odnośnie, cytatów osób znanych odnośnie samego grzechu. I kochani, chociaż ja się z tą osobą w wielu sprawach nie zgadzałem i myślę, że wy też nie. Na pewno nie był nigdy moim szefem takim kościelnym, że tak powiem. Mówię o papieżu Franciszku. Słuchajcie, nie pochwalam tego, co on robił w wielu aspektach, ale powiedział jedno mądre zdanie. Jeśli chodzi o grzech. Pan nigdy nie męczy się przebaczaniem. Nigdy. To my męczymy się prosząc go o przebaczenie. Rozumiecie? Pan Bóg nigdy nie męczy się tym, żeby komuś przebaczyć. Natomiast to my mamy problem z przyjściem do Boga. To my czasem mamy problem przyjścia do Boga. Przeczytam wam jeszcze jeden, albo może dwa. Autor opowieści z Narni, tak się wypowiedział. Upadły człowiek nie jest po prostu niedoskonałą istotą, która potrzebuje poprawy. Uwaga, jest buntownikiem, który musi złożyć broń. Po prostu. Jest buntownikiem. Czyli ten, który zawsze ma moje ja. Albo ja nie mam czasu. A to później, tak jak powiedziałem wcześniej. I przeczytam jeszcze jeden, ostatni. Billy Graham. Myślę, że nie muszę tej postaci przedstawiać. Grzech jest chorobą i to chorobą śmiertelną. Co potem za grzech i śmierć? Zabija duszę, ale uwaga, ale Ewangelia jest lekarstwem. Jest jedynym lekarstwem. Nie ma innego lekarstwa. Na każdy grzech tylko Ewangelia jest lekarstwem. Bo w Ewangelii mamy całe opisane dzieło zbawienia, uwolnienia i tak dalej, tego, co Jezus dla nas zrobił, żebyśmy mogli się kiedyś z Nim spotkać. Jeżeli zerwiemy relację z Bogiem, to ta Ewangelia od nas się też będzie oddalała. Ona stanie się w pewnym momencie tylko zwykłą książką. Mówię o Biblii też, o Słowie Bożym. A tego chciałbym ja sam po raz kolejny uniknąć, bo przez to przeszedłem. I też życzę Wam, żebyście Wy tego nie musieli nigdy doświadczyć, bo naprawdę jest bardzo ciężko wrócić. Jest bardzo ciężko wrócić z powrotem. Bo po pierwsze to, co powiedziałem, z tyłu ktoś Ci szepcze, a widzisz, nie byłeś taki dobry. Ale zaczęło się znowu od relacji. Za dwa tygodnie powiem Wam o miłości Bożej. Może będę się już mniej stosował. O miłości Bożej i o miłosierdziu oraz łasce. Także zobaczymy, jak to się zgrywa teraz z tym, co tutaj dzisiaj powiedziałem. Przepraszam za sam początek, bo ja sam czułem, że jestem taki poddenerwowany, tak nie za bardzo mi to szło. Ale naprawdę czuję ogromną nie presję, ale odpowiedzialność. Muszę do tego trochę przywyknąć. Mimo, że mówię, jestem nauczycielem i powinno to iść tak, ale niestety widzicie, że nawet nauczyciel może mieć problem. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiaj chciałbym się po prostu jeszcze przez chwilę pomodlić. A, mam jeszcze jedną rzecz, zanim pomodlę się. Słuchajcie, Denzel Washington, znacie na pewno aktor. Tak, bardzo, bardzo fajny aktor. Osobiście go bardzo lubię. Słuchajcie, on powiedział takie jedno bardzo ciekawe zwrot. Po pierwsze stawiacie Boga zawsze na pierwszym miejscu. To była bardzo znana jego wypowiedź. Ale słuchajcie, powiedział też ciekawą rzecz. Jeżeli rano nie masz nawyku podziękować Panu Bogu, to zrób jedną rzecz. Mnie to rozwaliło. No, dzisiaj będę tak robił. Wiecie, co powiedział? Włóż swoje kapcie głęboko pod łóżko. A wiecie dlaczego? Bo żeby sięgnąć, musisz klęknąć. A wtedy byś miał okazję, żeby podziękować Panu Bogu. I to nie jest głupie. Bo my czasem z automatu wstajemy, ciach szybko, a dobra, łazienka wolna, strzała, prawda? Więc nie. Kapcie głęboko, jak masz problem z dziękowaniem Bogu, a wierzcie mi, że miałem. Głęboko pod wyrką musisz wstać, sięgnąć, czyli klęknąć i w tym czasie możesz podziękować Panu Bogu za wszystko, co masz i za to wszystko, co Ci dzisiaj będzie spotykać. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to słowo, które mam nadzieję było budujące, czy będzie budujące, czy przedstawi Twoją perspektywę na grzech i pozwoli nam na nowo spojrzeć na ten aspekt. Wierzę, Panie, że chcesz dla nas jak najlepiej. I chociaż używasz mnie jako narzędzia niedoskonałego, Twój Duch tak i tak zrobi to, co ma być zrobione. Twoje słowo nigdy nie wraca niewypełnione, nigdy nie wraca martwe. Dlatego dziękuję Ci, Panie, za ten czas, za to błogosławieństwo, za to, że pomimo tego, że nie jestem doskonały, wybrałeś mnie na prawo po prostu, tu dzisiaj stanął. Dziękuję Ci, Panie. Amen.